człowiekiem, a przyrodą.
Jest człowiek, jest Zuzna przyroda. Ogrodowczyk.
Gdzie jest ta przyroda?
My jesteśmy przyrodą.
Tak? Masz kotka takiego.
My jesteśmy przyrodą.
A Zuza jest człowiekiem.
A Zuza człowiekiem.
Też należy do przyrody.
I co tam dzisiaj ciekawego między człowiekiem a przyrodą?
Dzisiaj trochę psiarskie tematy. Mhm. Też o ptaszkach porozmawiamy, ale to na samym końcu. A pierwszym tematem będzie to, dlaczego psy warto, jeżeli decydujemy się na kupno, dlaczego je kupować ze sprawdzonych hodowli ZKWP. Mhm. A potem będziemy mieć gościa, gościnie. I nie wiem, czy już mam zdradzać, czy nie.
Jeszcze podtrzymajmy w niepewności.
Dobrze. A na końcu porozmawiamy o szpakach. Powiem wam o szpakach, posłuchamy sobie szpaków, dowiemy się, dlaczego szpak Mateusz mówił.
Ja muszę ci powiedzieć, że po ostatnim programie zaczęłam się uważniej wsłuchiwać w śpiech w ptaków i już na przykład potrafię kosa
rozróżnić.
Mm. Tak, bo on ma rzeczywiście bardzo charakterystyczny ten śpiew. No i próbowałam wysłyszeć tę, teraz zapomniałam, tę ciszę taką specyficzną, że wiesz, że...
Cisza akustyczna.
To była cisza akustyczna?
To się nazywało bardziej...
Tak, jeszcze fachowo, sobie. Widzisz. Tak. No ale tak, także dużo...
Te przerwy, które ptaki mają...
I, żeby sobie dać czas na to, żeby jedne śpiewały i drugie. Także tak.
Odpowiadanie, żeby zobaczyć, które ma lepsze piosenki.
Polecam serdecznie w takim razie, jak ktoś będzie szedł dzisiaj na spacer, żeby wsłuchać się, jak te ptaszki śpiewają.
Kolejna noc, a ja nie potrafię zasnąć. Ostatnio tak już mam, gdy jestem tu sam. Ciebie mi brak. Wstaję zmęczony, patrząc jak się budzi miasto. I co mi po tym, gdy jestem w nim sam. Ciebie mi brak. Zapalasz mnie jak w ciemnym kącie światło, a wiem, że tego ja nie zrobiłbym sam. Nie miałbym szans. Już nawet inni widzą, że to mnie dopadło, że inną aurę mam, gdy ciebie mi brak. Nie chcę być sam.
To była ta nisza akustyczna.
Tak jest.
I segregacja tej niszy, czyli każdy ptak śpiewa po prostu o określonym czasie, wsłuchując się w śpiew drugiej strony, ale ta nisza dotyczy też różnych gatunków, na przykład śpiewu o różnych godzinach albo w różnym czasie.
Tak jest.
Taki rozkład jazdy swój mają.
Tak.
Tak jak my.
Tak.
A teraz troszeczkę o tym, dlaczego psy warto kupować ze sprawdzonych hodowli. I tutaj mówimy oczywiście o osobach, które chcą psa kupić. No bo nie kwestionujemy tego, czy ktoś chce adoptować, czy ktoś chce adoptować z hodowli, czy chce kupić. Jeżeli natomiast będziecie chcieli takiego psa wziąć, to najlepiej warto właśnie z takiej sprawdzonej hodowli, szczególnie ZKWP, FCI, czyli tej Federacji Kynologicznej. Dlaczego?
Jeszcze powiedzmy, co to jest ZKWP.
No właśnie,
Związek Kynologiczny w Polsce.
Tych hodowli takich oznaczonych właśnie jakimiś tam nazwami, mających certyfikaty, jest tak naprawdę sporo, prawda?
Tak,
to jest, nie jest tak, tak, że to jest jedna. I teraz jak się nie pomylić, jak wziąć z tej właściwej?
Tak, trzeba podkreślić przede wszystkim, że zarówno hodowle w ZKWP, jak i te z innych stowarzyszeń, one są legalne. To nie tak, że te hodowle są nielegalne, one są jak najbardziej legalne. Natomiast ZKWP i FCI mają najbardziej uporządkowane protokoły, jeżeli chodzi o ocenę psów, a także o to, które jednostki mogą się rozmnażać. Mhm. Czyli jeżeli mamy psa danej rasy, to po pierwsze, on musi przejść szereg wystaw, na których on będzie oceniany przez sędziów, którzy są zaznajomieni w danej rasie. Po drugie, takie psy mają obowiązkowe badania dotyczące chorób genetycznych i też na przykład wad genetycznych, na przykład badanie serca, badanie wzroku czy badanie stawów. I bez tego nie ma możliwości o otrzymaniu certyfikatu psa reproduktora. Poza tym psy też na tych wystawach są oceniane, by wybrać te najbardziej zgodne ze wzorcem. Czyli w związku z tym nie mamy w ZKWP na przykład husky z długą sierścią, bo takie psy no nie występują. Okay. Natomiast w tych innych stowarzyszeniach często takie psy są wydawane jako na przykład te bardziej atrakcyjne. No przecież spójrzcie na husky z długą sierścią. Trochę taki malamut, ale ma niebieskie oczy, jest piękny. Podobnie też inne, na przykład rasy, które normalnie we wzorcu krótką sierść mają, ale nagle wychodzą długie i wtedy pojawia się moda. No, w ZKWP nie ma miejsca na takie mody, ponieważ takie psy po prostu nie są dalej dopuszczane do rozmnażania, bo oczywiście taka wada, czyli ta dłuższa sierść, może w jakimś momencie się pojawić. I to wcale nie dlatego, że rodzice są niewzorcowi. Po prostu pojawia nam się wada genetyczna. Ona gdzieś musi mieć swój początek. No i wtedy po prostu ten pies jest tak zwanym petem, czyli on nie nadaje się do rozmnażania.
Czyli krótko mówiąc, kupując właśnie z hodowli, która ma te certyfikaty, mamy przynajmniej większą pewność, że ten pies jest zdrowy.
Tak.
I że ten pies jest po rodzicach, którzy mają dobre geny i zgodne z wzorcem rasy.
Oczywiście, dlatego też w związkach również mamy oczywiście dobre hodowle. Natomiast to jest kwestia proporcji. Proporcjonalnie, jeżeli na przykład w hodowlach ZKWP mamy 20% hodowli, przypuśćmy, które nie mają dobrych opinii względem 80, które mają super opinie, no to niestety, z racji tego, że tych innych małych stowarzyszeń jest tak dużo, to mamy odwrotną proporcję. 80 jest takich, gdzie się o to nie dba i 20 takich, które są naprawdę dobre. Bo to nie jest tak, że te hodowle są z góry złe, natomiast tutaj już trzeba się naprawdę mocno naszukać. A na co powinniśmy zwrócić uwagę, biorąc psa? Na to, czy otrzymujemy na przykład rodowód, bo to nie jest tak, że nie powinniśmy dostać w ogóle rodowodu. Możemy dostać metrykę i to jest okej. Okay. Na tej podstawie rodowód wyrabiamy. Natomiast obojętnie, czy mamy z ZKWP, czy z jakiegokolwiek innego stowarzyszenia, ma takie stowarzyszenie obowiązek wydać nam rodowód psa z kilkoma pokoleniami wstecz. I na pewno więcej tych pokoleń, czyli większa świadomość, jest w tych hodowlach ZKWP. Ola nam na pewno powie, jak będzie, bo już trochę zdradzam teraz, kto będzie. Będzie ktoś związany też z psami u nas gościł. Powie nam, ile tych pokoleń wstecz musi być w tym rodowodzie. No to się wiąże z tym, że bardziej znamy tych pra dziadów naszego zwierzaka.
Okej. Okay.
Aczkolwiek czyli... podejrzewam, że to jest bardziej ważne dla nas, a psom jest tak naprawdę wszystko jedno.
Tak, psom jest wszystko jedno, dopóki nie mają problemów z chorobami, no właśnie, które
tak,
mogą być niszczone.
Nie zaczną chorować, bo na przykład rozmnażamy psy, które po prostu niosą ze sobą jakiś uszkodzony materiał genetyczny, a nie będąc w związku, nie badając tak. psów, no nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić.
I też pamiętajmy, że jeżeli na przykład martwi nas jakaś hodowla, to możemy oczywiście jakiekolwiek niedociągnięcia zgłaszać do związku i wtedy związek to sprawdza. To nie jest tak, że my jesteśmy w tej sytuacji, powinniśmy być obojętni. Też można takie rzeczy oczywiście sprawdzać. Widzimy, że psy mają źle. Okej, zgłośmy to. Nie róbmy z tego jakiejś akcji w internecie, tylko zadzwońmy do związku i powiedzmy, no tutaj chyba nie są, są jakieś niedociągnięcia, warto to sprawdzić. Wtedy przyjeżdża na kontrolę taka właśnie władze, że tak powiem, przyjeżdżają na kontrolę i sprawdzają, czy te psy mają dobrze. No bo psy w miotach powinny być odpowiednio nie tylko dobierane pod kątem charakteru, tak żeby szczenięta miała zdrową psychikę, ale te szczenięta też powinny być w odpowiedni sposób, wiecie, zaopiekowane w trakcie rozwoju.
To co, teraz króciutka przerwa. Po przerwie chyba już możemy zapowiedzieć tak, gościa naszego
tak,
dzisiejszego.
Ola Kępista będzie moim i państwa gościem, która jest handlerką psów, czyli zajmuje się wystawianiem psów w trakcie wystaw ZKWP.
Będzie też okazja do zadania Oli pytań 61 8654 654.
Every piece of you, don't underestimate the thing.
26 minut po godzinie 10 i już z nami jest kolejna osoba. Znaczy wymienili się z Sebastianem, tak naprawdę.
Sebastian poszedł, gdzie on poszedł?
Sebastian zostawił tutaj miejsce kobietom. I jest z nami nasz gość, czyli...
Ola Kempista, witam cię.
A dzień dobry.
Olu, kim jest handler? Handlerka, z czym się wiąże ten zawód w kynologicznym świecie?
Ogólnie w Polsce tak się przyjęło, że handler to jest osoba, która wystawia psy na wystawach, ale za granicą ten zawód trochę się rozszerza o taką ogólną opiekę też w stosunku tych psów wystawowych, czyli treningi, taka pomoc około hodowlana, odchów szczeniąt, pomoc przy sesjach zdjęciowych, przy sprzedaży, jakieś wyjazdy, ogarnianie, sprzątanie i tak dalej, więc jakby tutaj...
Szeroko.
Szeroko, tak, tak.
A to znaczy, że te osoby, które biegają tam na tych wystawach, wiesz, z tymi psami pokazują, to nie są właścicielki i właściciele?
Mogą to być właściciele, to nie jest tak, że każdy ma handlera. Tak naprawdę czasami właściciel może się trochę nazwać tym handlerem. Wiadomo, to już to nie jest tak, że nie można właściciela, który pokazuje psa, nazwać handlerem, bo wtedy jakby po prostu nie ma tego pierwiastka profesjonalnego, ale każdy tak naprawdę, kto prezentuje psa, może się tym handlerem nazwać. Ale nie, no u nas w Polsce handlerów jest dość dużo.
O.
To jest dość popularny zawód, chociaż tak naprawdę typowy Kowalski niekoniecznie się z tym terminem spotkał.
A dlaczego ludzie korzystają z usług handlerów?
Ja bardzo często spotykam się z osobami, które się wstydzą, trochę się stresują, bo to jednak jest dosyć stresująca sytuacja. Bardzo często jest tak, że ludzie też nie mają takiej możliwości fizycznej po prostu, żeby się dobrze z psem zaprezentować. Czasami się zdarzają osoby starsze albo po jakichś kontuzjach, więc bardzo różnie. Powody są naprawdę, naprawdę różne. Chyba jednak najczęściej jest to taki trochę strach i też często zdarza się to, że właściciel taki typowy psa porównuje się do innych handlerów. To jest bardzo duży błąd.
Okej. Okay.
Bo no wiadomo, że typowa osoba nie będzie wyglądała na ringu z psem tak jak profesjonalny handler. To jest zawsze widoczna różnica.
Właśnie jak wygląda ta różnica?
Handlerzy przede wszystkim wiedzą, jak tego psa pokazać, ale też robią to w taki bardzo często cichy sposób, że my potrafimy znaleźć wady psa, które umiemy ukryć. Właściciele często tego nie widzą. I to są po prostu lata doświadczenia, też ilości przepracowanych psów. I też mam wrażenie, że trochę trzeba mieć do tego dryg. Bardzo trudno jest tak z ulicy wejść i się nauczyć handlingu, bo jeśli się nie ma tego czegoś, tego takiego wyczucia, to bardzo jest to trudne, żeby...
No bo z zewnątrz to wygląda bardzo prosto, prawda? Idziemy z pieskiem na sznurku, no.
Tak. To jest w ogóle ulubiony tekst mój, który słyszę od ludzi, że biorą swojego psa, próbują pokazać go tak jak ja i nagle słyszę, kurczę, jak ty to robisz, to wygląda na takie łatwe. To nie jest łatwe, ale to jest bardzo miła uwaga ze strony właścicieli.
A ile czasu trzeba ćwiczyć, żeby pies był mniej więcej przygotowany do wystawy?
To jest bardzo zależne od psa. Zależne jest od tego, jakie on ma predyspozycje, w ogóle jak wygląda, bo jeśli mamy też jakiś taki proces przygotowania fizycznego, czyli fizjoterapia, jakieś treningi takie bardziej na poprawę wyglądu.
Żeby mięśnie były rozbudowane?
Tak, na przykład. To wiadomo, że to się wydłuża.
Albo żeby psa schudnąć.
A to tak.
Też się zdarza.
Schudnąć, jak mawiają dzieci. Żeby
jak się da modelować, wiecie, futro, to można też czegoś ukryć, nie?
No tak. Ale na przykład już w przypadku takich psów...
Nagich
to ciężko. No albo mięśnie, albo chudnięcie.
No. Ale powiem wam szczerze, że z doświadczenia własnego widzę, że chyba łatwiej jest mieć te chude psy. Bo tu wystarczy podtuczyć albo odchudzić, a jak zgubi futro, to już nic nie zrobisz.
No tak.
A psy gubią futro czasem takie to, które jest im bardzo potrzebne,
tak,
żeby dobrze wyglądać.
Ja mam takiego pieska u siebie, który notorycznie na najważniejszą wystawę w Polsce co roku jest łysy, więc Pozdrawiam.
Może on w ten sposób chce coś powiedzieć.
Tak, może ma już dosyć na koniec roku po prostu.
No właśnie. Mamy psy, które mają szaty po prostu letnie i zimowe i teraz na przykład jak wchodzi lato, zaraz wszystkie haski, wilczaki i inne podszerstkowce będą po prostu łyse i nie będą ładnie wyglądały.
Ale nawet krótko włosy gubią, bo ja widzę po ilości sierści.
Ale zobacz, jaka jest różnica między haskim letnim, a haskim zimowym. Tak samo wilczaki i potem najgorsze w tym wszystkim jest to, że te rasy paradoksalnie jeszcze bardziej wolą te zewnętrzne wystawy, które są tylko latem.
No, to tak.
Czyli bez sensu.
Niestety.
A powiedz mi, czy takie przygotowanie psa do wystawy też oznacza pracę z jego taką jakąś psychiką, czy są psy po prostu, które na przykład spotykasz i mówisz, no on się nie nadaje na wystawę. No po prostu się nie nadaje, bo nie wiem, nie dowozi, nie dźwiga, jest zestresowany. No bo na pewno to jest stres dla takich psów, prawda?
Tak, wystawa jest niestety miejscem dość stresującym. Oczywiście da się to zrobić tak, żeby ten pies przeżył ją w komforcie. Są psy tak zwane gwiazdy. Ja je uwielbiam, myślę, że to jest marzenie każdego handlera, ale takich psów jest garstka. Mhm. To jest naprawdę procenta dosłownie, żeby trafić na takiego psa, który wchodzi na ring i on widać, że wie, po co tam jest. Większość psów musi być naprawdę dobrze przygotowana pod względem psychicznym, ale no tutaj treningi, jakieś wsparcie też behawiorystów po prostu w całym tym szkoleniu. Ale tak, no to jest głównie dla mnie praca nad zachowaniem, bo tak naprawdę nauczenie psa czystej techniki to jest naprawdę już później łatwa sprawa. Super jest, jeśli przychodzi pies, który jest takim fajnym materiałem, że ja z nim zaczynam już tylko robienie rzeczy pod kątem technicznym.
To teraz zróbmy sobie krótką przerwę, a po niej dowiemy się, czy pies wcale nie może się na takiej wystawie pomylić. We have love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder. But the warmth of your kiss I can't dismiss. Though my past has left me bruised, I ain't hiding from the truth. When the truth won't let me lie right next to you. But it's holding on, and it's holding strong. Even though I tried to make it, played the part, but I can't fake it. It keeps holding on, and it's holding strong. Even though I tried to break it, heaven knows that I can't shake it.
Oh.
No i kontynuujemy nasz wywiad z Olą Kępistą, czyli z handlerką psów. Tak jest. Czy pies wcale nie może się pomylić na takiej wystawie?
Może. U mnie może.
Ale to są odejmowane jakieś punkty potem za to?
Wiesz, to zależy od rangi pomyłki, jakby, bo jeśli to są pomyłki już takie rażące, które wpływają gdzieś tam na wygląd albo na możliwość w ogóle oceniania psa, no to tak, zdarza się, jest nawet w karcie taka.
A co ten pies musi zrobić z tobą?
Brykać.
No właśnie, chyba brykać nie może, co?
No nie, no jak bryknie, to już jest rażące. Dobra. Ja się o tym przekonałam.
Co on musi zrobić, żeby się dobrze zaprezentować?
Okay,
jakie elementy tak musi wykonać?
Tak naprawdę, wchodząc na ring, musimy zaprezentować psa na kole, czyli jakby w ruchu, w kłusie, od boku, musi sędzia sobie go obejrzeć. Robimy tak zwane up and down, czyli odbieganie od sędziego i powrót. Wtedy sędzia ocenia ruch łap przednich i tylnych względem siebie.
Okay.
No i statyka, czyli ustawienie psa. Tutaj jeszcze dochodzi cały proces, który na przykład w moich psach jest najtrudniejszy, czyli dotykanie, sprawdzanie tej anatomii poprzez dotyk.
Tak, bo te mniejsze rasy muszą być jeszcze na stołku.
Tak,
czyli ten pies musi się pozwolić dotknąć obcej osobie i nie też, wariować przy tym.
Tak, i to też w taki sposób dość mało naturalny i
to
komfortowy.
Musi być bardzo nieprzyjemne dla psów i stresujące.
To jest bardzo trudne na pewno. Są naprawdę psy, które to ogarniają, są psy, które to lubią, o dziwo.
Czy to jest też na przykład oglądanie łap?
To jest, zdarza się, jak na przykład psy mają wymagane te wilcze pazury, to sprawdza. Mhm. Mi się też zdarzyło, kiedyś pamiętam, z buldożkiem francuskim sędzia oglądał łapy, bo oglądał pigment pazura. I wszystkie łapki wtedy podnosił i sobie sprawdzał, tak, więc różnie bywa. Są sędziowie, którzy nie dotykają psów, są rasy, których się z założenia nie dotyka, na przykład azawaki, bardzo często wilczaki.
Azawaki?
Azawak to jest hart afrykański.
I dlaczego ich się nie dotyka?
Tutaj jest trochę tak, że one są tak zdystansowane do ludzi, że mogą też jakby zareagować agresywnie i tak naprawdę bardzo dużo sędziów, którzy się znają na tej rasie i wiedzą, że dla nich to nie jest naturalne, żeby ktokolwiek w ogóle się do nich zbliżał, to wiem, że tacy sędziowie ich nie dotykają, a tam, no umówmy się, ale anatomia jest widoczna
gołym okiem
tak, bardzo z daleka, więc tutaj naprawdę nie trzeba w tego psa się ładować z rękami. Szczerze, ja nawet byłabym zwolenniczką tego, żeby tych psów tam za bardzo nie dotykać, chociaż wiem, że właśnie na przykład psy z futrem, no nie da się ocenić tej anatomii tak poprawnie, jak się tego psa nie dotknie, nie? Jak się nie wsadzi rąk.
Tak, też ogon, czy nie jest złamany.
Tak.
Często dotykają, nie? Sprawdzają.
Tak. Albo też, no, czasami się zdarzają takie sytuacje, że ludzie gdzieś tam coś poprawiają, więc no, jak się tego psa nie dotknie, to się tego człowiek nie dotknie.
No i trzeba sprawdzić, czy samiec ma odpowiednie rzeczy, klejnoty rodowe na miejscu. To
tak.
Też się sprawdza.
Równe, ładne.
Tak. Wszystko musi być.
Przedziwne rzeczy. A wilczaków, rozumiem, też się nie dotyka z powodów?
Z powodów właśnie też takiej płochliwości, lękliwości, szczególnie sarlosów, dlatego, że to są psy, które są z natury bardzo mocno wycofane i tak jak ja byłam na wystawach, zresztą Ola była właśnie moją handlerką, to zdarzyli nam się i sędziowie, którzy nie znali zupełnie rasy i na siłę chcieli dotykać i tacy, którzy się świetnie na rasie znali, powiedzieli, nie, to tego psa się nie dotyka, ja sobie tak z boku obejrzę, albo podchodzili i pytali, czy mogę dotknąć i czy na pewno ja mogę dotknąć.
No tacy wychowani sędziowie.
Ja się śmieję, bo pamiętam zdziwienie sędziego na pierwszej wystawie w Exali, jak zapytał, czy może dotknąć. Ja powiedziałam, że tak, że śmiało, że ona jest bardzo wesoła i friendly, a on był taki zdziwiony po prostu, jakby pierwszy raz mógł dotknąć sarlosa na
ringu. Ale potem w tych bogach dostała czwórkę, nie? Czwarte miejsce.
Tak.
To była wysoka ocena. A czy psy młode są oceniane tak jak dorosłe?
Tutaj zależy od sędziego. Naprawdę. Ogólnie na wystawach bardzo dużo zależy od sędziego, jednak jest to jego ocena nieobiektywna, więc bardzo często jest tak, że tutaj trzeba powiedzieć, że to zależy. Są sędziowie, poznałam takich, którzy oceniają szczeniaka przez pryzmat psa dorosłego i na przykład jak szczeniak zadziera ogon, a dorosły pies tej rasy nie powinien, no to niestety szczeniak wylatuje.
A szczeniak jeszcze może na przykład zadzierać ogon, tak?
Najczęściej
tak. Czyli uczy się jakby tej postawy troszeczkę później.
Tak, i to jest też bardzo często związane z emocjami, nie? Więc jakby ten ogon sobie leci, z różnych powodów, jakby tutaj wiadomo, ale no, są sędziowie, którzy tego nie zaakceptują, a są tacy, którzy szczeniaki traktują świetnie. Ja uważam, że tak powinno to wyglądać, żeby przede wszystkim psa nie zrazić.
To zadam ci ostatnie pytanie, bo to jest dla mnie bardzo ważne, bo mówiliśmy o tym, że wystawy mogą być stresujące dla psa, ale czy dla psa wystawa może być też takim treningiem radzenia sobie i budowania relacji z opiekunem? Bo ja tak uważam. Co ty o tym sądzisz?
Uważam, że to jest bardzo dobre podejście i naprawdę, gdyby ludzie traktowali wystawy jako formę
treningu?
Takiego treningu, ale takiej w ogóle aktywności z psem.
Czyli takiej socjalizacji wspólnego, spędzania czasu.
Tak. Mhm.
Ale razem, a nie, że wymieniamy jednego psa w klatce, potem drugi, trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty, byleby zdobyć coś tam.
Okej. Okay.
To jest niestety najczęstsze podejście. Ja mimo tego, że zabieram więcej niż jednego psa na wystawę ze względów zawodowych.
Ale ty masz je w zajczku. Tak. No są razem i są szczęśliwe.
Ale zdarza się, że jakby biorę więcej niż jednego psa. No i wiadomo, że ta uwaga jest wtedy podzielona, ale zawsze się staram, żeby chociaż w dzień wystawy, po wystawie ktoś pobiegał, ktoś ponosił kaczuchę, którą lubi. Okay. Jak jakiś pies ma potrzebę posiedzenia poza
klatką. I też
na
miejscu zawsze kogoś masz.
Tak.
To... Ja pamiętam, jak ja jestem, to też zawsze mówisz, hej, posiedzisz z moimi psami, bo ja będę wystawiać. Jak
tak,
nie masz kogoś,
zawsze się kogoś zostawia, nie? No tutaj to jest świat też trochę zepsuty, muszę tak przyznać, ale widzę światełko, że jest coraz lepsze podejście, coraz więcej świadomych właścicieli, takich fajnych, z fajnym podejściem, którzy właśnie zaczynają traktować wystawy jako taką aktywność, która tak naprawdę w moim odczuciu jest super formą spędzania czasu ze swoim psem, bo nie dość, że jakby tak jak mówiłaś tutaj wcześniej o tym, żeby psa kupować z dobrych źródeł, to jest pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, żeby w ogóle jechać z psem na wystawę. Druga sprawa jest taka, że no, ten pies musi być zaopiekowany. On musi być zadbany, on musi być dobrze nakarmiony, dobrze wyglądający, wyczesany, ładny, pachnący. I musi być też zadbany psychicznie, żeby on sobie na takiej wystawie poradził. Więc
ja... To wymaga od nas po prostu pracy z tym psem, nie tylko na tej wystawie.
I na takim szerokim właśnie polu, nie? Że tu każdy aspekt musi być zadbany. Więc ja uważam, że dobry pies wystawowy to jest taki świetny pies po prostu do życia.
Bardzo serdecznie dziękuję ci, Olu, za ten wywiad.
Dziękuję.
Na pewno cię jeszcze nieraz zaprosimy. A ja państwa zapraszam. Po przerwie będziemy mówić o szpakach.
Pobłądziło gdzieś, ich drogi rozeszły się i straciły sens. Nie wiem, co będzie z nami, niewiele wiem sam o sobie samym. Że mi
wracamy do was i mamy
za 13 telefon. Minut, tak, o godzina 11. Halo, halo.
Halo, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja tutaj z audycji, która jest, była, skończyła się tak. O wystawie psów, chciałem kilka zdań powiedzieć. Ja swego czasu miałem psy dobermany. Tak. To są trudne psy, jeżeli chodzi o wychowanie. Nie dla każdego, można powiedzieć, polecam tego psa, ale ponieważ mówię, psa trzeba umieć czytać. Już od szczeniaka. I to nie jest małe dziecko, które się przytula, to jest dziecko, które musi mieć cały czas kontakt bezpośredni, czyli dotyk człowieka, bo zwierzęta mają swój rozum, zwłaszcza psy. I jeżeli ten pies będzie chciał podejść, przytulić się, to podejdzie.
Zgadzam
nie trzeba
się.
Wymuszać. I teraz druga rzecz. Ja swojego czasu wystawiałem, to jest stres dla psa, no oczywiście dla właściciela w jakimś tam stopniu też. I ten miałem akurat sukę, bo tą wystawiałem, psa nie wystawiałem. Mhm. Dlaczego? Bo tu też nie było mówione. Wtedy ocena dobra przez sędziego dla suki starczała, żeby mogła spokojnie mieć młode i można by wstawiać metryczki.
Tak, tak.
Przyrodowany. U psa była poprzeczka wyżej. Ocena musi być bardzo dobra. Przy ocenie, ja mówię o wszystkich rasach. Mm-hmm. Przy ocenie dobrej już ten pies miał po prostu problemy jako właściciel też i pies musiałby drugi raz podejść, żeby otrzymać tę ocenę bardzo dobrą. I często się zdarzało, że wysoki poziom był na wystawie poznańskiej i te osoby, które nie uzyskały tych ocen do, można powiedzieć, hodowlanych celów, jeździły na przykład do Leszna. No i tam oczywiście mniejsza konkurencja i wtedy można było tą ocenę bardzo dobrą osiągnąć.
Tak, a teraz jeszcze poprzeczka wyżej, nie? Teraz,
tak,
teraz...
oczywiście, oczywiście. Następna rzecz, to też szkoliłem psy. I tutaj obronne. I teraz tak, tu pani bardzo fajnie nadmieniła, że są pewne rasy, do których się nie podchodzi, nie dotyka. Ja powiem tak, wszystkie psy, które na przykład są tym przystosowane do treningów, szkolenia psów służbowych, one już w genach mają to, że niechętnie obca osoba, jeżeli nawet będzie miał kaganiec, to też zareaguje bardzo agresywnie, czy to jest Doberman, czy to jest Rottweiler, no są inne rasy też, Cane Corso, ale to już mówię, pomijając to, są, ta grupa jest 10-12 raz. Ja szkoliłem też dla służb mundurowych i powiem tak, tam na przykład jest taka rzecz, jak ja wiedziałem, że pies ma metryczkę, to wystarczyło, znowu dla tego psa był niepotrzebny. Tam się w ogóle oceniało tego psa zupełnie w innych kategoriach.
Bardzo dziękujemy za telefon i przechodzimy teraz do tematu szpaków, bo,
tak, bo musimy jeszcze
masz tutaj jakąś naprawdę arcyciekawostkę. Ja pamiętam, że zawsze mój wujek mi opowiadał, że szpaki to najlepsze czereśnie wiedzą, które są najsłodsze.
Tak,
i jak się zbiera czereśnie, to te nadjedzone przez szpaki są właśnie najbardziej słodkie. I to jest prawda. A pochodzę z takiej rodziny, która miała całą aleję czereśni, więc wiem, co mówię.
Tak.
Nie wiem, czy to miałaś w ciekawostce.
Byłabyś milionerką teraz.
Tak, i w ogóle tak, tam do tego sadu, gdzie przylatują szpaki, to są najlepsze sady.
Tylko, tak
że,
jest.
Tylko, że robią największe szkody.
No właśnie, nie można byłoby...
Nie lubią szpaków, ja uwielbiam szpaki.
Szpaków wytrenować, żeby tylko szpaki... wskazywały, a nie jadły?
No nie, no niestety. Szpaki tworzą też ogromne stada i w taki sposób chronią się przed drapieżnikami, bo trudniej jest drapieżnikowi wybrać jednego słabego osobnika spośród tysięcy, które latają. Tysięcy. Nie wiem, czy kiedyś widzieliście na niebie coś, co wygląda jak czarna chmura. Mhm. Najczęściej to jest właśnie kolonia szpaków.
Ha.
Która po prostu leci i się w ten sposób przemieszcza.
I szuka czereśni.
Czereśni.
A jak nie ma czereśni, to czego szuka?
No to różnych rzeczy. W zależności od tego, one raczej preferują słodkie owoce, ale też nie pogardzą na przykład jarzębiną, nie pogardzą na przykład głogiem. To w zależności od tego, co jest akurat dostępne.
Z takich... Ale to jednym słowem, sady to najlepsi przyjaciele.
Sady najlepsi
szpaków.
Przyjaciele. No niestety, śliwki też czasami, ale rzadziej. No te takie mniejsze i słodkie. Oczywiście jakieś mirabele, czy coś w tym stylu. Też śliwy w sumie. No ale szpak, nie wiem czy wiecie, to jest ptak, który naśladuje głosy różnych innych ptaków. I można się naprawdę grubo pomylić słuchając, dlatego że ja mam na przykład serio, bo one też przelatują na swoje stałe miejsca. Ja mam jednego szpaka, u mnie od chyba 4 lat na tym samym osiedlu, na to samo osiedle przylatuje jeden szpak, który mnie okłamuje, bo on udaje wilgę. I ja już doskonale teraz wiem, że to jest on. Wilgi mają repertuar, zaczynają dopiero w maju, więc to jest jeszcze za wcześnie, ale ja słyszę, mówię, o nie, to znowu ty. I go słyszę. Natomiast one też...
Ale to w jakim celu?
No właśnie. Samice zwracają uwagę na najbardziej różnorodne piosenki. Im ciekawsza, tym on ma większą szansę na to, żeby dać geny młodym.
Facet kłamie. No tak. Jakoś mnie to nie dziwi.
No. Przepraszam, że to my udajemy kogo innego?
One... Oh, żeby to raz.
Ale one nie tylko, słuchajcie, kradną
melodię innych ptaków. My się przynajmniej nie malujemy.
A znasz historię o tulipanie? Tym słynnym w Polsce? Który był, nawet przecież był ten serial, który tak te kobiety oszukiwał.
A tak.
No dobra, to dobra. Do kiedy indziej. A wracając do szpaku.
No, że słuchajcie, szpaki nie kradną tylko i wyłącznie piosenek ptaków, ale potrafią też naśladować na przykład różnego rodzaju maszyny. Ewentualnie na przykład potrafią naśladować dźwięki wydawane przez linie energetyczne. One często się dają na liniach energetycznych. I mam tutaj, słuchajcie, taki przykład. Uwaga.
Dawaj. I to takie...
Te elementy, takie, które były po środku,
to są
te tak, to tykania
rzeczywiście jak linia energetyczna. Seba, mam dla ciebie pomysł na spędzenie weekendu. Bierzesz szpaka, uczysz go takiego odgłosu, jak kosiarka wydaje. Wchodzisz na ogród, ty książeczka, kosiarka jedzie, żona to, myśli, że...
Ty ja akurat lubię kosić trawnik, więc akurat ale to nie w tym kierunku.
Lirogony są takie, że potrafią wszystko, łącznie z na przykład przyciskiem aparatu fotograficznego, tą migawkę i one potrafią to od razu powtórzyć. U szpaków jest kwestia tego, że on musi jednak posiedzieć w danym środowisku trochę, żeby się nauczyć. A lirogon potrafi o tak.
A lirogon to jest też ptak?
To jest też ptak, możemy o nim porozmawiać na przyszłych...
Czyli
na
ja poproszę lirogonem, o lirogonie. Na pewno w poprzednim wcieleniu był ten policjant z Akademii Policyjnej, który tak, potrafił pięknie. Wszystkie dźwięki naśladować.
A, co sobie o nim pomyślałam.
Ciekawe, co by taki lirogon tutaj u nas, czego by się nauczyła no szpak.
Mówiłam też o szpaku Mateuszu, tak? Szpaki trzymane w niewoli no potrafią powtarzać słowa. Da się jej nauczyć takich prostych słów pojedynczych. Są nawet takie nagrania na platformach streamingowych, gdzie można zobaczyć, jak szpaki potrafią.
Nieźle. No tylko szpak Mateusz musiał mieć guzik od czapki Buddehanów.
Tak, no niestety. Tak.
I nie był szpakiem, jak się okazuje. Szpakiem.
Dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi, to my rozmawiamy o szpaku Mateusza z Akademii Pana Kreksa.
Tak, nie Mateusza, tylko Mateuszu.
Tak. Szpaku Mateuszu.
Mateuszu jest dużo.
W Akademii Pana Kreksa nie mogło być Mateusza, bo tam wszyscy chłopcy mieli imię na A.
Widzisz, ja bym się załapała.
Nie zgódka.
Tak, ty tak. Do tej nowej wersji byś się załapał.
Tak jest.
To już wszystko dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękujemy. Miłego dnia.
Między człowiekiem a przyrodą.